w ramach jawności życia publicznego w Polsce, to także w nawiązaniu do poprzedniej rozmowy, minister Mariusz Kamiński wraz z zastępcą, ministrem Wąsikiem, przedstawili obowiązek prowadzenia jawnego, ogłaszanego w BIP lub na stronach internetowych rejestru umów cywilnoprawnych. To jedno z założeń projektu ustawy o jawności życia publicznego, a o szczegółach posłuchajmy. Odbyła się w związku z tym konferencja prasowa.
Chcielibyśmy dzisiaj zaprojektować bardzo istotny projekt z punktu widzenia standardów naszego życia publicznego. Jest to projekt ustawy o jawności życia publicznego. Ten projekt ustawy, nowej ustawy, tak naprawdę likwiduje trzy obecnie istniejące ustawy. Ustawę o ograniczeniu działalności gospodarczej osób pełniących funkcje publiczne, ustawę o lobbingu i ustawę o dostępie do informacji publicznej. W jednej ustawie zawieramy trzy przepisy do tej pory zgrupowane w trzech różnych ustawach. Podstawowym celem tej ustawy jest zwiększenie transparentności państwa polskiego, jest w sposób świadomy zwiększenie kontroli społecznej nad osobami pełniącymi funkcje publiczne, zarówno funkcje publiczne rządowe, samorządowe, jak i co najważniejsze funkcje w spółkach i w organach spółek Skarbu Państwa. Także to jest podstawowy cel ustawy. Zwiększamy dla obywateli zakres informacji, zakres wiedzy o funkcjonowaniu osób pełniących funkcje publiczne, o ich stanie majątkowym. Proszę Państwa, projekt tej ustawy, tak jak wspomniałem, likwiduje trzy obecnie istniejące ustawy, porządkuje wiele spraw, ujednolica przepisy w tym zakresie obowiązujące. Podam jako przykład, wprowadzamy jeden formularz dla wszystkich zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych. W tej chwili tych formularzy jest wiele. Osoby zobowiązane do składania oświadczeń majątkowych składają je w różnych terminach. Będą w nowym formularzu ujednoliconym dla wszystkich grup zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych nowe pytania, tak aby w sposób pełny można było ocenić stan majątkowy osób pełniących funkcje publiczne. Nie ukrywam, że ten nowy formularz został bardzo dobrze skonsultowany z funkcjonariuszami CBA, którzy na co dzień zajmują się kontrolą oświadczeń majątkowych. Inne ważne przepisy, nowe przepisy, to wprowadzenie jawnego rejestru umów cywilnoprawnych zawieranych zarówno przez administrację publiczną, jak i co najważniejsze przez spółki Skarbu Państwa. Naszym celem jest zwiększenie transparentności i zwiększenie kontroli społecznej, również nad sposobem dysponowania, sposobem zarządzania majątkiem publicznym. To jest rzecz niezwykle ważna. Proszę Państwa, i wreszcie wprowadzamy tą ustawą nowe, nieznane w polskim prawodawstwie przepisy prawne, nowe instytucje antykorupcyjne. Zwłaszcza, to chcę podkreślić bardzo mocno, gdyż był to postulat przez wiele lat zgłaszany przez organizacje antykorupcyjne, wprowadzamy instytucje sygnalisty. Sygnalisty, czyli osoby, która informuje o nadużyciach, o korupcji w swoim miejscu pracy. Chcemy, aby te osoby, które działają z pobudek obywatelskich, które mogą być szczególnie narażone na odwet ze strony swoich pracodawców, były poddane szczególnej ochronie prawnej. Proszę Państwa, naszym celem jest to, aby ta ustawa była maksymalnie skonsultowana społecznie. Jesteśmy bardzo otwarci na wszelkie konkretne propozycje płynące ze strony organizacji społecznych. Jesteśmy gotowi do daleko idących rozmów. Przewidujemy w najbliższym czasie wysłuchanie publiczne w tym zakresie. Każdy dobry i konkretny pomysł, niezależnie od tego, kto go będzie zgłaszał, jeśli wzmacnia działania antykorupcyjne w naszym kraju, jeśli wzmacnia prewencję antykorupcyjną, bo cały szereg tych przepisów, które będą w ustawie o jawności życia publicznego, to tak naprawdę twarda, precyzyjna prewencja antykorupcyjna. Takie pomysły, jeżeli będą zgłaszane, niezależnie od kogo będą pochodziły, będą przez nas uwzględniane, z pełną otwartością podchodzimy do wszystkich, którzy chcą rzeczywiście w sposób znaczący przyczynić się do ograniczenia skali korupcji w naszym kraju. Dziękuję bardzo. Proszę mojego zastępcę o precyzyjne przedstawienie zapisów ustawy.
Dziękuję panie ministrze. Szczegóły projektu omówi pan minister Maciej Wąsik.
Dzień dobry państwu. Pierwsza rzecz, którą zapowiedział pan minister Kamiński, to jest rejestr umów. Każda instytucja publiczna, ale także spółki, tak zwane spółki zobowiązane, będą zobowiązane do prowadzenia rejestru umów. wszystkie instytucje publiczne i spółki samorządowe będą musiały prowadzić ten rejestr w sposób jawny. Będzie on dostępny w przyjazny dla internauty sposób na stronie internetowej bądź na stronach Biuletynu Informacji Publicznej. Ma być on łatwo przetwarzalny, łatwo filtrowalny. Spółki z udziałem Skarbu Państwa, które prowadzą działalność konkurencyjną, z pewnych względów nie mogą takich rejestrów publikować. Nakładamy na nie obowiązek comiesięcznego przesyłania rejestru umów do szefa CBA. Drugi element niezwykle ważny tej ustawy to ochrona sygnalistów. Sygnalista to osoba, która zgłasza korupcję w swoim miejscu pracy. Może ona być narażona na różnego typu represje, na różnego typu szykanie. Jeżeli osoba zgłosi wiarygodne informacje o popełnieniu przestępstwa prokuratorowi, prokurator będzie mógł jej nadać status sygnalisty. Co to oznacza? To oznacza, że nie będzie można rozwiązać umowy o pracę, że nie będzie można zmienić warunków umowy o pracę, ani zmienić miejsca wykonywania pracy tej osoby bez zgody prokuratora. Na każdą zmianę umowy o pracę będzie musiał wyrazić zgodę prokurator, który nadał tej osobie status sygnalisty. Jeżeli pomimo to ustawa pracodawca rozwiązałby umowę o pracę, wówczas sygnaliście przysługuje 2-letnia odprawa. Jeżeli musiałby iść do sądu, żeby tą odprawę uzyskiwać, Skarb Państwa poniesie koszty postępowania sądowego. Co ważne, status sygnalisty może być także nadany przedsiębiorcy, od którego na przykład inny przedsiębiorca albo przedstawiciel instytucji publicznej żąda korzyści majątkowej. W takim przypadku bez zgody prokuratora nie można byłoby rozwiązać umowy z tymże przedsiębiorcą, a jeżeli by do tego doszło, przedsiębiorcy przysługuje pełne wynagrodzenie za umowę, która została zerwana. Ochrona sygnalistów trwałaby do zakończenia procesu karnego, a także przez 1 rok po zakończeniu procesu karnego, no chyba że z jakichś względów, które ustawa przewiduje, prokurator tenże status uchyliłby wcześniej. Nowa instytucja w naszym prawodawstwie, a nie obca w prawodawstwie europejskim, to jest obowiązek we wszystkich instytucjach publicznych, ale także w przedsiębiorstwach prywatnych, co najmniej średnich, tworzenia takich kodeksów antykorupcyjnych. Kodeksów, które by zakazywały tworzenia funduszy korupcyjnych, które by nakazywały zawierać w umowach klauzule, że żadna część wynagrodzenia przedsiębiorcy nie może być przeznaczona na korzyść majątkową. Kodeksów, które by mówiły, że przedsiębiorstwa nie akceptują korupcji jako formę załatwiania ich interesów. I chciałbym powiedzieć, że mieliśmy w Polsce kilka spraw, gdzie wielcy przedsiębiorcy dopuścili się korupcji. Przypominacie sobie na pewno Państwo chociażby infoaferę. I zdarzyły się takie sytuacje, że osoby, które były pracownikami przedsiębiorcy, dostały zarzuty karne, a te przedsiębiorstwa zapłaciły karę za korupcję, ale zapłaciły je za granicą. Wprowadzamy możliwość tak naprawdę nakładania kar na przedsiębiorców przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów właśnie za praktyki korupcyjne. Jak by to wyglądało? W momencie, kiedy by doszło do postawienia zarzutów osobie, która pracuje u tego przedsiębiorcy albo działa na jego rzecz, albo w jego imieniu, wówczas szef CBA mógłby przeprowadzić w tej instytucji kontrolę. Ale podkreślam to bardzo wyraźnie. Tylko wówczas, kiedy doszło do postawienia zarzutów osobie, która działała na rzecz albo w imieniu przedsiębiorcy. Jeżeli ta kontrola pokazałaby, że w przedsiębiorstwie nie ma procedur antykorupcyjnych, albo są one pozorne, albo nie są stosowane, wówczas szef CBA może wnioskować do szefa UOKiK-u o ukaranie tego przedsiębiorcy karą finansową od 10 tysięcy do 10 milionów złotych. Odwołanie od tej decyzji byłoby do sądu. Ja przypominam, że szef UOKiK-u w tej chwili może nakładać kary na przedsiębiorców za praktyki monopolistyczne, za zmowy cenowe. Doszło w przeszłości do takiej sytuacji, że chociażby cementownie zostały ukarane karą 400 milionów złotych. Uznaliśmy, że warto iść tą drogą, żeby przedsiębiorcom nie opłacała się korupcja. W tej chwili zarzuty karne dostaje tylko pracownik, pełnomocnik, osoba działająca na rzecz, natomiast same przedsiębiorstwo nie ponosi w Polsce żadnych konsekwencji. Ta ustawa daje taką możliwość. Gdyby doszło do takiego ukarania, takie przedsiębiorstwo byłoby wykluczone z przetargów publicznych na 5 lat. To też jest dotkliwa kara. Korupcja nie może się opłacać. Kolejna rzecz to jest reforma oświadczeń majątkowych, tak jak mówił minister Mariusz Kamiński. Oświadczenie majątkowe, będzie to jeden bardzo dokładny, ale myślę, że precyzyjny formularz oświadczenia majątkowego dla wszystkich, wprowadzony ustawą. Teraz różne akty prawne wprowadzają te formularze i opracowano zupełnie nowy formularz z zupełnie nowymi informacjami. Te oświadczenie majątkowe nie będzie tylko fotografią na konkretny dzień, ale będzie także pewną taką przeglądem tego, co się działo z majątkiem w przeciągu ostatniego roku. Poszerzamy grono osób, które będą zobowiązane do składania oświadczeń majątkowych. Chciałbym tu bardzo mocno podkreślić, że szefowie tak zwanych spółek zobowiązanych, czyli spółek, których Skarb Państwa albo samorząd ma powyżej 10% udziałów, prezesi, członkowie zarządów, członkowie rad nadzorczych będą zobowiązani do składania oświadczeń majątkowych i co ważne, także prezesi, członkowie zarządów i rad nadzorczych ich spółek córek. Nowy przepis upoważniający szefa CBA do zażądania złożenia oświadczenia majątkowego dowolną osobę pełniącą funkcję publiczną na konkretny dzień. Także szef CBA będzie mógł zażądać od osoby, która pełni funkcję publiczną, która składała na przykład pół roku temu oświadczenia, złożenie nowego oświadczenia na dzień chociażby 23 października. Zmieniamy i poszerzamy także zasady udostępnienia informacji publicznej, a mianowicie skracamy maksymalny czas oczekiwania na informację publiczną. W tej chwili maksymalny czas udzielenia tej informacji przez instytucję zobowiązaną to jest 60 dni. Nowy projekt ustawy to zmienia. Proponujemy, aby było to nie więcej niż 30 dni. Nakładamy także na obowiązek na podmioty, które są zobowiązane do prowadzenia biuletynu informacji publicznej, umieszczania obligatoryjnie w tym biuletynie informacji o wszelkich umorzeniach i ulgach w spłacie zobowiązań podatkowych, ale także o informacjach na temat użytkowania i wydatków z kart służbowych płatniczych, jeżeli takie karty pojawiają się w tej instytucji, jeżeli taka instytucja z tego korzysta. Zaznaczę, że spółki Skarbu Państwa, spółki zobowiązane będą także publikowały na swoich stronach internetowych informacje na temat tego, w jaki sposób wydaje się pieniądze ze swoich kart płatniczych. Także każda instytucja zobowiązana, która musi prowadzić BIP, będzie zamieszczała na BIP-ie obligatoryjnie stan zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w jej instytucji. Wprowadzamy także jawność postępowań administracyjnych. Wielokrotnie odmawiano informacji publicznej z uwagi na tajemnicę, na ochronę danych osobowych, chociażby w postępowaniach reprywatyzacyjnych, które są postępowaniami administracyjnymi. Te dane utajniano. Teraz one będą ogólnie dostępne. Zmieniamy także i poszerzamy jawność w procesie stanowienia prawa. Dotychczas tylko instytucje rządowe były zobowiązane do prowadzenia wykazów prac legislacyjnych. Teraz poszerzamy te wykazy także o instytucje samorządu terytorialnego, które podejmują często bardzo istotne informacje, bardzo istotne decyzje, stanowią akty prawa lokalnego, plany zagospodarowania przestrzennego. Chcemy, żeby był pełen proces jawności w tym zakresie. Poza tym nakładamy nowy obowiązek na osoby, które chcą z zewnątrz uczestniczyć w procesie stanowienia prawa, na lobbystów zawodowych, ale nie tylko na lobbystów zawodowych, ale na każdego, kto będzie chciał zgłosić swoje uwagi do projektów w taki sposób, żeby pokazał on swoje źródła finansowania. I lobbysta zawodowy, i każdy inny podmiot, który będzie chciał odnieść się do aktu prawnego, będzie mógł to zrobić, tak jak to jest dotychczas, ale będzie musiał pokazać swoje źródła finansowania na stosownym formularzu. I poszerzamy także obowiązek zgłaszania lobbingu zawodowego do lobbingu w przypadku stanowienia aktów prawa miejscowego podejmowanego przez samorząd. Poszerzamy zakazy dla osób pełniących funkcje publiczne, zakazu zasiadania oraz wykonywania wszelkich czynności na rzecz spółek prawa handlowego. Dotychczas wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie, marszałkowie i członkowie zarządu województwa mieli takie prawo. Te wyjątki uchylamy. W tej chwili nie będą mogli zasiadać w żadnych spółkach, choćby prowadzonych przez tenże samorząd. I także wprowadzamy jeszcze jedną bardzo ważną zasadę. Otóż prezesi i członkowie zarządu spółek samorządowych, spółek Skarbu Państwa, tak zwanych spółek zobowiązanych, czyli tam, gdzie ten Skarb Państwa ma powyżej 10% udziałów, będą mogli zasiadać w zarządach spółek córek swoich, ale tylko pod warunkiem, że będą wykonywać tą pracę bezpłatnie. Nie będzie możliwości brania w tej chwili dwóch albo trzech pensji z różnych instytucji, które są w jednej grupie. Tak naprawdę prezesi spółek będą mogli brać tylko jedną pensję, chyba że nie będą chcieli zasiadać w organach nadzorczych spółek podległych. Zwiększamy tak naprawdę zakaz zatrudnienia po zakończeniu pełnienia funkcji publicznej w podmiotach o ważne decyzje. Rozstrzygano przetargi. Dotychczas ten zakaz to był rok. W tej chwili proponujemy, żeby to był 3-letni zakaz świadczenia pracy na rzecz podmiotów, wobec których podejmowano ważne, istotne decyzje, jak na przykład rozstrzygano przetargi. Osoba, która decydowała o tym, że dana czy inna firma weźmie zlecenie ze spółki, z samorządu, nie będzie mogła przez 3 lata w takim podmiocie pracować. Nadajemy także temu zakazowi sankcję karną. Dotychczas było to wykroczenie. Nakładamy, teraz to będzie przestępstwo, za które grozi 2 lata więzienia i sąd będzie zobowiązany w przypadku ujawnienia takiej sytuacji nałożyć nawiązkę na taką osobę w wysokości całości, jak gdyby dochodu, które ta osoba z tej sytuacji wyniosła. Także przedsiębiorca, który dopuści się zatrudnienia takiej osoby, która podlega zakazowi, będzie ukarany karą administracyjną nakładaną przez szefa CBA, która będzie mogła wynosić nawet 500 tysięcy złotych. I pozostałe zmiany, które też są istotne, w przypadku, kiedy wójt, burmistrz, prezydent miasta zostanie, czyli osoba pochodząca z bezpośredniego wyboru, zostanie aresztowana, kiedy sąd zdecyduje o sankcji karnej w postaci aresztu, wówczas prezes Rady Ministrów będzie obligatoryjnie mianował komisarza. Dotychczas zastępca mianowany przez tego samorządowca pełnił taką funkcję. Wprowadzamy większą jawność w zamówieniach publicznych, nie tylko biuletyn zamówień publicznych, ale każda instytucja, która organizuje zamówienia publiczne na swojej stronie internetowej, na swojej stronie BIP-u będzie zobowiązana do publikowania tych ogłoszeń. Wprowadzamy także dostęp radnych do umów, nie do rejestru, ale do umów, które spółki samorządu zawierają ze swoimi kontrahentami. Dotychczas było to objęte tajemnicą przedsiębiorstwa, to będzie objęte tajemnicą przedsiębiorstwa, ale radni będą mieli dostęp do tych umów, żeby sprawować większą kontrolę nad jednostkami, nad spółkami, które realizują zadania samorządu. I proponujemy także poszerzenie tak zwanej klauzuli niekaralności w przypadku korupcji. W tej chwili ten przepis funkcjonuje w przypadku korupcji urzędniczej. To znaczy, jeżeli osoba, która wręczyła łapówkę, zgłosi się do organów ścigania i wyjawni ten fakt, zanim te organy dowiedzą się o tym, nie podlega karze. Tak jak mówiłem, ten przepis dotyczył tylko i wyłącznie korupcji urzędniczej. W tej chwili proponujemy, żeby można było go stosować także w korupcji, w przypadku ujawnienia korupcji menadżerskiej i przy korupcji sportowej. To jest takie rozbicie solidarności dającego i biorącego łapówkę. Mam przekonanie, że on bardzo pozytywnie wpłynie na proces ujawniania przestępstw korupcyjnych w Polsce. I to, co mówił pan minister, zastępujemy tą ustawą 3 ustawy, które tu są wymienione. Poszerzamy zakres przepisów, które są w nim zawarte. Dodajemy nowe elementy. I to, co podkreślił jeszcze minister, myślę, że uda się w niedługim czasie zrobić wysłuchanie publiczne, tak żeby zapoznać z tym projektem organizacje pozarządowe, różne NGO-sy, które na pewno będą chciały się do tego odnieść. Jesteśmy otwarci na propozycje, jesteśmy otwarci na dialog i dyskusję.
To konferencja prasowa, podczas której minister Kamiński wraz z ministrem Wąsikiem prezentowali założenia projektu ustawy o jawności życia publicznego w Polsce.